portal spirytyzm.pl przedstawia wykłady spirytystyczne.
W Radiu Paranormalium prezentujemy zapis wykładu Konrada Jerzaka, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Studiów Spirytystycznych, pod tytułem Sens i przyczyny cierpienia, wygłoszonego w czasie konferencji Reinkarnacja i życie po śmierci, która odbyła się 29 maja 2011 roku w Warszawie. Zapis wykładu dostępny jest do odsłuchania w portalu spirytyzm.pl.
Ten pierwszy wykład w tej części, on ma za zadanie rozpocząć tak jakby takie spojrzenie na takie bardziej rzeczy, które dotyczą nas samych, czy naszego życia. Mówiliśmy o sprawach filozoficznych, mówiliśmy często bardzo o teorii, natomiast ponieważ Divaldo Franco będzie mówił o szczęściu, ja postanowiłem zacząć od tej drugiej strony, czyli od cierpienia. Jest to temat bardzo trudny i rzeczywiście w momencie, kiedy wybierałem, że będę mówił o cierpieniu, tak zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób o tym powiedzieć, gdyż jest to rzecz, która dotyczy de facto każdego z nas. Natomiast jest to rzecz tak osobista, że ciężko jest o tym mówić bez żadnych emocji. Także temat jest dosyć trudny. Zacząłem się zastanawiać też, w jaki sposób oceniać cierpienie. Czyli czy można powiedzieć, że ktoś cierpi bardziej, ktoś cierpi mniej. Gdyż jest to rzecz tak bardzo osobista, że naprawdę trudno jest na to spojrzeć. Czy można porównać rodzaje cierpienia? Prawda? Czy można porównać cierpienie osoby, która urodziła się chora i od początku życia zmaga się z jakimiś trudnymi problemami. Czy można porównać to chociażby z cierpieniem matki, która straciła swoje dziecko? Czy są tego typu historie, które dzieją się dookoła nas? Czy każdy z nas tak naprawdę z cierpieniem się styka i no, to jest część naszego życia? To jest bardzo istotne i można tak jakby nawiązując do tej pierwszej części, gdy mówiliśmy o chrześcijaństwie, o Nowym Testamencie, możemy pomyśleć o tym słynnym kazaniu na górze, w którym Chrystus mówił o tym, kto jest błogosławiony, prawda, i kto będzie, na kogo czeka to Królestwo Niebieskie, i mówi o cierpiących, prawda, czyli o cierpiących, czyli tak naprawdę o każdym z nas. Bo każdy z nas przez chociaż krótką chwilę tego cierpienia zaznaje. Czasami jest to cierpienie duchowe, czasami jest to cierpienie fizyczne. Różne są jego rodzaje. Postanowiłem zacząć od historii, która będzie w pewnym sensie początkiem tego wykładu, a jednocześnie koniec jej poznamy na zakończenie, także wszyscy będą czekać, w jaki sposób się ona skończy. Jest to historia trudna, bo jest to jedna z tych, które najbardziej uderzają w człowieka i najbardziej doświadczają, czyli historia kobiety, matki, która straciła swoje dziecko. Chodzi o panią Celię Diniz, która jest Brazyliką. Ona miała trójkę dzieci. Wszystko wydawałoby się piękne i wspaniałe, gdyby nie to, że w wieku 4-5 lat jedyny syn miała jeszcze dwie córki. Jeżdżąc na rowerze po ogrodzie, przewrócił się i uderzył tak niefortunnie głową, że nie udało się go uratować. Wówczas można sobie wyobrazić, co taka osoba czuje, prawda? Która jeszcze wczoraj, jej świat jest wspaniały i nagle się zmienia i człowiek się zaczyna zastanawiać, dlaczego to się stało, dlaczego mnie to spotkało. Czyli są te takie pytania, które przychodzą od razu do głowy. Bardzo często zastanawiamy się, czy to, co się dzieje, jest faktem, czy to jest może jakiś sen. Czy może człowiek tak podświadomie szuka odpowiedzi, szuka ucieczki od tego, co się dzieje, co go doświadcza, że często wyobraża sobie, to na pewno ja się zaraz obudzę i to wszystko się zmieni. Czasami, gdy chodzi o sen, rzeczywiście to się sprawdza, ale wiemy, że życie różnie się toczy i różne historie nam opowiada. Podobnie było w przypadku pani Celi, która wówczas, jak sama wspomina, gdy stała nad trumną swojego dziecka, gdy gładziła go po głowie, pytała się swojej matki, która miała bynajmniej kilkanaścioro dzieci, z których kilkoro zmarło. Pytała się: mamo, jak ty sobie z tym radziłaś? I to jest jedna z tych odpowiedzi, prawda? I bardzo często pierwsze, co się nasuwa, jaki jest tego sens, co się dzieje? Dlaczego to mnie spotyka? Ale także, jak ja mam sobie z tym poradzić? I są to pytania trudne, natomiast każdy z nas w jednym czy w drugim momencie życia je sobie stawia. Dlaczego każdy z nas? Bo jest jedne taka wielka niepewność, która nas czeka, czyli śmierć. I każdy z nas z tą śmiercią się spotyka, ze śmiercią bliskich, a także swoją własną, jeśli ona nadejdzie. I wówczas pojawiają się te pytania, czy jest gdzieś Bóg, który nad tym czuwa, jeśli jest, to dlaczego do tego dopuszcza, dlaczego takie rzeczy się dzieją. W przypadku pani Celi to nie był koniec, bo jakiś czas później wydawało się, że jej życie powróciło do jakiegoś normalnego stanu. Jej starsza córka zapadła na gorączkę krwotoczną i również zmarła. Czyli z trójki dzieci straciła dwoje. Było to dla niej coś strasznego. Na szczęście miała olbrzymie wsparcie. Olbrzymie wsparcie w czymś, co często budzi wśród ludzi śmiech, zwłaszcza u nas w Polsce, natomiast nie w innych krajach, czyli w spirytyzmie czy w filozofii spirytystycznej. Ktoś może pomyśleć, że okej, ona pewnie jakieś seanse urządzała, wywoływała duchy i tutaj pomogło. Nie, bo spirytyzm jest czymś więcej niż tylko taką zwykłą zabawą. Żeby odpowiedzieć na to pytanie poza spirytyzmem, oczywiście same przyczyny cierpienia, czyli dlaczego coś się dzieje, można bardzo łatwo w wielu przypadkach wyjaśnić. Nawet w tym przypadku, prawda? Czyli cierpienie jest konsekwencją naszych czynów bardzo często. Jak spojrzymy na większość tego, co się z nami dzieje, to zauważymy, że rzeczywiście tak jest, prawda? Czyli jeśli ktoś, kto pali przez całe życie papierosy, narzeka, że zapada na raka płuc, prawda? No to może sam siebie winić. Również tutaj można powiedzieć, że to była konsekwencja, bo była pewna nieostrożność, prawda? Czy być może matki, czy samego dziecka, prawda? Czyli która to spowodowała. Są konsekwencje często, na przykład, czy ktoś nic nie je, czy ktoś je za dużo, prawda? Zaczyna się źle czuć. Czyli gdzieś zawsze trzeba szukać tej równowagi. Jak spojrzymy na nasze życie, czy większość problemów, czy finansowych, czy emocjonalnych, one mają przyczyny w tym, co się dzieje teraz, w tym, co zrobiliśmy tu i teraz w naszym życiu. Natomiast nie wszystkie. I tutaj pojawia się zwątpienie. Czyli pojawia się pytanie, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Dlaczego na przykład niektóre dzieci umierają zaraz po urodzeniu? Jaki jest tego sens? Gdzie one ponoszą winę? Czy są to jakieś konsekwencje? Mamy podobne sytuacje, gdy mówimy o osobach chorych od urodzenia. Czyli czym one sobie zawiniły, że spotyka ich takie cierpienie, które oczywiście, tak jak mówiłem, ciężko jest porównać, ale rzeczywiście to cierpienie jest bardzo bardzo duże i nieporównywalne nawet z tym, czego my doświadczamy. Czyli jedną z tych odpowiedzi jest, że to jest to konsekwencja naszych czynów, ale to nie odpowiada na wszystkie pytania. Czyli odpowiada na część naszych wątpliwości, ale nie na wszystkie. Tutaj więc wracamy do filozofii spirytystycznej, do spirytyzmu. Jak to się wszystko zaczęło? Tutaj mam na zdjęciu pewnego pana, który w XIX wieku był szanowanym, uznawanym pedagogiem, który pracował nawet nad reformą edukacji i proponował wiele zmian, które do dzisiaj są już zupełnie rzeczą oczywistą. On nazywał się Hippolyte Rivail. Rivail, tak jakby ktoś wie, jak nasze wydawnictwo się nazywa, to skojarzy nazwisko. Natomiast na potrzeby działania spirytyzmu przyjął przydomek Alan Kardec. Teraz, cóż on takiego uczynił? On był bardzo osobą taką trzeźwo stąpającą po ziemi, ogromnym sceptykiem. Interesował się wieloma dziedzinami wiedzy. Nie to, co teraz, gdzie ktoś się specjalizuje w jednej, on jako nauczyciel musiał wiedzieć wszystko. Jego biografowie mówią, że i medycynę studiował, nauki ścisłe, humanistyczne, tłumaczył książki, czyli robił wszystkiego po trochu. Interesował się także tym, co w XIX wieku było bardzo popularne, czyli magnetyzmem. Interesował się wpływem, jaki nasza energia, czy jakaś siła magnetyczna może mieć na nasze zdrowie, na nasze ciało. I to go doprowadziło do usłyszenia o pewnym zjawisku, które wówczas było bardzo, bardzo popularne w całej Europie, również w Polsce. Jak się przejrzy gazety z początku lat 50. XIX wieku, to wie, że są długie artykuły o tym mówi, czyli o tak zwanych wirujących stolikach, czy tańcu stolików. Wówczas cała Europa zapanowała ogromna moda, ludzie spotykali się i organizowali seanse, gdzie coś się manifestowało, mówili, że to duchy, sensacje, pytania, ale Kardec był sceptykiem i powiedział, nie, to ja w coś takiego nie wierzę, ale jego znajomy powiedział mu, no ale słuchaj, te stoliki się kręcą i w ogóle jest jakiś niesamowity efekt. Mówi, ale to być może jakaś siła za tym stoi, na przykład elektryczność, prawda? Czyli są pewne siły fizyki, których nie znamy, które mogą wpływać na stół, tak, że on zaczyna wirować. Więc Alan Kardec porzucił ten temat, natomiast ten znajomy przyszedł do niego i mówi: tak, ale te sterniki wirują, ale nie tylko wirują, one także mówią. No i tu wówczas pojawiła się taka lampka w głowie Alan Kardeca, no bo jakże to mówią, prawda? To już nie może być elektryczność, która sprawi, że stolik mówi. Co ciekawe, jak zaczął analizować ten temat, to ten stolik nie tylko mówił, ale on odpowiadał na pytania, które ludzie zadają w myślach. Czyli było to coś, takie pójście krok dalej, coś więcej. Zaczął analizować ten temat, zaczął uczestniczyć w tych spotkaniach i zaczął zadawać pytania. No i oczywiście takie pytanie, które wiele mu się nasuwało, prawda, czyli z kim ma do czynienia. Ten ktoś po drugiej stronie odpowiadał, że jest duchem, czyli duszą zmarłej osoby. Czyli mówi: ja żyłem kiedyś na ziemi, zmarłem, spotkałem fizyczną śmierć i teraz mówię z drugiej strony. Gdy sobie tak pomyślimy, możemy się od razu zapytać, jakie my pytania byśmy zadawali takiej osobie. Prawda? Gdy mamy możliwość rozmawiania ze zmarłymi, to o co byśmy się pytali? I to wówczas tym żyła cała Europa, Ameryka Północna. Wszyscy te pytania zadawali. Znaczy, jakie państwo, tak można pomyśleć, czy o co my byśmy się zapytali duszy zmarłej osoby? No więc ludzie pytali się, gdzie są pochowane skarby. Młode dziewczęta się pytały, czy wyjdą dobrze za mąż. Znaczy, młodzi chłopcy pytali się, czy będą bogaci, czy będą mieli piękne żony. Zadawali takie pytania. Oczywiście z drugiej strony uzyskiwali odpowiedź. Natomiast tak jakby Alan Kardec zaczął to analizować i zauważył, że jest pewne błędne założenie. Rzeczywiście można się pytać duchów, czy też dusz zmarłych, o pewne sprawy. Natomiast zauważył, że one odpowiadają zgodnie ze swoją wiedzą. Czyli nie wiedzą wszystkiego. Czyli to tak jakbym ja dzisiaj na ulicę poszedł i zaczął się pytać ludzi, czy będę bogaty. No więc sobie pan by powiedział tak. A nie by powiedziała, że no nie. A ktoś inny by powiedział coś innego. Prawda? Czyli trzeba wiedzieć, komu zadawać pytania. Prawda? Mogę się pytać o zasady fizyki, zapytać się kogoś, prawda, tutaj z obecnych. Jeśli ktoś jest, nie wiem, profesorem fizyki, odpowie mi. Reszta osób powie mniej więcej. Niektórzy mogą wiedzieć, że coś wiedzą, a tak naprawdę nie będzie. Podobnie jest z duchami. Natomiast Alan Kardec zauważył, że jest pewna grupa duchów, które przewyższają inne pod względem i wiedzy, i dobroci. Czyli mają dwie rozwinięte cechy, których bardzo często brak jest nam na Ziemi. I to do nich zaczął kierować pytania. Zaczął kierować pytania, ale nie pytał się tylko ich, pytał się także innych duchów, które na innych spotkaniach, czy z udziałem innych mediów, zbierał korespondencje osób, które te pytania, czy podobne seanse organizowały. W tym momencie tych odpowiedzi zaczęło przybywać i on zauważył, że one są niesamowicie logiczne z jednej strony, a z drugiej, że odpowiadają na pytania i są niesamowicie zbieżne ze wszystkimi dookoła, czyli na jednym spotkaniu duchy mówiły to samo, co na drugim, na trzecim, na czwartym. Okazywało się, że w jednym kraju mówiły to samo, co w innych. Odpowiadały pytania. On nie pytał się oczywiście, gdzie są pochowane skarby, ale zaczął zadawać pytania o sens życia. O to, co się dzieje z nami po śmierci. Czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie. Pytał się o cierpienie. Jaki jest sens, jakie są jego przyczyny. W 1857 roku zauważył, że to zaczyna mieć już jakieś olbrzymie ramy, że są to takie odpowiedzi, które pomagają ludziom. Przez to zdecydował się wydać książkę zatytułowaną Księga Duchów, w której te odpowiedzi zebrał i w której odpowiedzi, prawda, i pytania, i ułożył je systematycznie, zaczynając od tematu Boga, kim jest, czy jakie są dowody na jego istnienie. Później przechodząc do tematu duchów, czyli tak naprawdę pytania, kim my jesteśmy, jaki jest sens tego życia na Ziemi, skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy, dlaczego cierpimy, jaki jest tego sens. Natomiast tematem cierpienia zajął się bardzo, bardzo aktywnie, również w kolejnej książce, która z punktu widzenia Polski jest też ważna, bo są tam dwa przekazy otrzymane w Krakowie. Książka zatytułowana jest Ewangelia według spirytyzmu i ona jest dosyć specyficzna, bo tam Alan Kardec, możemy przypuszczać jakieś niesamowite rzeczy, rewelacje na temat życia Chrystusa, on powiedział: nie, ja biorę Nowy Testament i szukam w nim tego, co jest najważniejsze, czyli przekazu moralnego, czyli tego, co pokazuje, czym jest dobre, a co zło. I co tak naprawdę w Nowym Testamencie jest najważniejsze, o czym ludzie najmniej mówią. Prawda? Czyli zastanawiają się nad jakimiś cudami Chrystusa, a nie zastanawiają się nad tymi słowami, które mogą być inspiracją dla innych. Jeśli spojrzymy na ludzi, którzy czują się prawdziwymi chrześcijanami, niezależnie od tego, do jakiego kościoła czy wyznania należą, to jeśli oni są rzeczywiście kimś dla nas inspirującym, to dlatego, że żyją zgodnie z tym przekazem moralnym. Więc Allan Kardec zebrał i zaczął analizować poszczególne zdania, poszczególne fragmenty pod tym kątem. W 1866 roku opublikował właśnie tą książkę. Tutaj w kolejnych rozdziałach znajdujemy odpowiedź na liczne pytania o, między innymi o przyczyny cierpienia. I mamy rozdział 5, który zatytułowany jest Błogosławieni strapieni, czyli krótko mówiąc wszyscy, którzy cierpią. I mamy trzy części, w których analizuje bardzo ważne tematy. Czyli po pierwsze sprawiedliwość ziemskich cierpień. Czyli innymi słowy odpowiedź, dlaczego na przykład to mnie spotyka, dlaczego nie spotyka kogoś obok. Czy dlaczego to ja cierpię z powodu choroby, a nie mój sąsiad. Czy to jest sprawiedliwe? Mówią mi, że Bóg jest sprawiedliwy, ale jakoś tego nie widzę. Kolejna rzecz, czyli to, o czym mówiliśmy, czyli analizuję przyczyny cierpień z obecnego życia. Czy to, co jest, wydaje mi się, najbardziej dla nas logiczne. Czyli jeśli ja coś zrobię źle, no to do mnie wraca. Prędzej czy później. Czasami nie wróci, ale czasami wróci z ogromną siłą. Prawda? Czyli jeśli komuś wyrządzę krzywdę, on będzie chciał być może się zemścić. Ale nawet takie proste sprawy. Prawda? Czyli jeśli jestem nieostrożny, to mogę ulec wypadkowi. Czyli są to rzeczy, które są bardzo jasne, ale które nie wyjaśniają wszystkich przyczyn. Jest to, co jest takie kluczowe tutaj, czyli przyczyny cierpień z przeszłości. Czyli jeśli założymy, że żyjemy tylko raz, to wielu cierpień nie da się wyjaśnić. Nie da się wyjaśnić ich sensu, nie da się wyjaśnić ich przyczyn. Natomiast duchy, te mądre i te inteligentne, które my nazywamy duchami wyższymi, one mówią nam, że nie żyjemy jeden raz, żyjemy wiele razy. Czyli że reinkarnacja jest faktem. I co ciekawe, nie tylko one, wiele innych duchów również o tym mówi. Nawet jak się wczytamy w książkę księdza katolickiego François Bruna, Powiedzcie im, że śmierć nie istnieje, w której ten ksiądz zbiera tak jakby listy, które rodzina otrzymywała od swoich bliskich. W tej książce, w tych listach, te duchy mówią to samo. Mówią, że żyjemy wiele razy. Co dla księdza katolickiego oczywiście jest pewną konsternacją, więc on musi komentować. Pisze, no co prawda duchy mówią to samo, co w książkach Kardeka, ale tam reinkarnacja to nie może tak za bardzo istnieć. Ale już idzie krok dalej, bo dopuszczają, mówi, że no czasami Bóg może pozwolić na to, żeby człowiek mógł się wcielić jeszcze raz. Czyli to, co mówił nasz poprzedni prelegent, pan Prokopiuk, że może ma ktoś jakieś sprawy niedokończone, prawda, które chce dokończyć. Mamy tyle rzeczy do dokończenia, więc musimy tym się zająć. Więc w przypadku reinkarnacji, z punktu widzenia księdza Bruna, ja mogę powiedzieć, że jest podobnie jak to, co mówią duchy w książce Kardeka. Czy my idziemy krok dalej? Mówimy, że to nie jest tak raz czy dwa, że tak naprawdę każdy z nas musi się wcielać wiele razy. I tutaj znajdujemy odpowiedź na przyczyny naszych cierpień. I tych kilka fragmentów postaram się teraz przytoczyć i zanalizować. Czyli jaka jest ta wizja świata, którą przedstawiają nam duchy? Jak ona odpowiada na pytania? Czy po pierwsze tego dobrego i sprawiedliwego Boga? Jak to można połączyć z tym, że niektórzy cierpią to bardzo? Znaczy, jakie to cierpienie ma dla nas, jaki ma dla nas sens? Więc pierwsze, żebyśmy odpowiedzieli sobie na to pytanie, musimy zadać sobie kolejne pytanie, kim jesteśmy? Czyli kim jest każdy z nas? Więc duchy odpowiadają, jesteście duchami takimi jak my. I jest to też bardzo różnego, bo kontakt z takimi bytami z drugiej strony jest znany wszędzie. Mamy, jak czytamy Stary Testament, znajdujemy wiele przykładów. Jak słuchamy opowieści o Mahomecie, który spisuje Koran, no to on też dostał od anioła Gabriela, który jest bytem z drugiej strony. Zresztą w Koranie jest napisane, że istnieją dżiny, które się z ludźmi kontaktują. Znajdujemy w ezoteryce, ale wszędzie praktycznie. Nawet w kościele katolickim mówi się, że prawda, święci się nam ukazują. A kim są święci? Są zmarłymi, prawda? Czyli są duchami. Natomiast w spirytyzmie, w tych książkach Allana Kardeca, idziemy nieco dalej, bo jest wyjaśnione, że nie ma czegoś takiego chociażby jak demony, czyli istoty z gruntu złe. Czyli mówią, że wszyscy jesteśmy duchami, czyli każda dusza każdego człowieka jest de facto taka sama. Czyli wszyscy powstaliśmy w ten sam sposób. Natomiast każdy z nas prowadzi różną drogę. Natomiast to, co jest dobre, że cel jest dla nas wszystkich ten sam. Czyli każdy z nas jest stworzony prosty, nieświadomy. Jesteśmy istotami, które są stworzone, nie mają żadnego doświadczenia, żadnej wiedzy. Natomiast naszym celem jest doskonałość. Czyli my musimy dotrzeć do tej doskonałości. Natomiast gdybyśmy sobie wyobrazili świat, gdzie każdy kroczy tą samą drogą, to byłby bardzo nudny. Wszyscy chodzili tak samo ubrani, tak samo wyglądali, o tym samym by mówili, to nie wiem, ile czasu by można było wytrzymać. Dlatego każdy z nas może wybrać własną drogę. Czyli każdy z tych duchów na samym początku zaczynamy powolutku, natomiast każdy z nas wybiera jakąś swoją drogę. Czasami jest to droga dobra, czasami zła. Różne są tego przyczyny, natomiast wynika to z tego, że każdy ma z nas wolną wolę. Czy każdy może zdecydować, co zrobi, w którą stronę pójdzie. Czyli to jest takie wymaganie, bo bez tego no, bylibyśmy maszynami. Kiedy mówimy o jakiejś predestynacji i tak dalej, no to nie odpowiada na to pytanie. To znaczy, stajemy się maszyną, dla której los już jest z góry, prawda, przesądzony, więc tak naprawdę po co żyć. Natomiast tutaj jest tak, że powstajemy jako nieświadomy i prosty byt, duch, który rozwija się i dąży do doskonałości. Oczywiście od istoty, która nic nie wie, nie ma żadnego doświadczenia, do doskonałości jest bardzo długa droga. Więc jeśli ktoś pomyśli, że można byłoby w ciągu jednego życia przebyć, no to jest w dużym błędzie. Czyli potrzebujemy wielu żyć po to, żeby spotkać różne uwarunkowania, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o różnych sprawach. Tak jak mówiliśmy tutaj o chociażby wcielaniu się kobiet w mężczyzn, ciała mężczyzn, prawda, i tak dalej. Jest tak, że trzeba poznać każdą stronę, prawda? Czyli każdy z nas musi być w jakimś życiu mężczyzną, być w jakimś życiu kobietą, żeby poznać obydwie strony, prawda? Czyli każdy z nas musi się urodzić jako osoba uboga i bogata, żeby poznać obydwie strony. Bez tego nie jesteśmy w stanie pójść naprzód. Mamy to, co jest też ważne w spirytyzmie, czyli jest rozwój moralny i intelektualny. Czy są te dwie drogi. Oczywiście, tak jak wspominałem przed przerwą, w spirytyzmie mowa jest, że bez miłosierdzia nie ma zbawienia. Natomiast to, co jest ważne, żeby każdy z nas rozwijał się intelektualnie i moralnie. Czyli będziemy doskonali wyłącznie wtedy, kiedy będziemy bardzo mądrzy i bardzo dobrzy. Bardzo dobrzy. Także nie ma innej drogi, prawda? Czyli można być osobą bardzo poczciwą i wspaniałą, natomiast nie być wykształconą, czyli nie posiadać olbrzymiej wiedzy. Wtedy nie można powiedzieć, że jesteśmy doskonali. Również osoby, które są wielkimi profesorami uniwersyteckimi, które wiedzą niemalże wszystko, a są bardzo negatywnie odnoszą się do innych ludzi, też nie są doskonałe. Czyli są dwie drogi, którymi musimy pójść. I teraz jak się zastanowimy. Pierwsza to jest ten rozwój intelektualny. Co pcha ludzkość do tego, żeby się rozwijać intelektualnie? Co popchnęło nas do tego, żebyśmy chociażby rozwinęli medycynę? Odpowiedź jest cierpienie. Gdyby nie było cierpienia, kto by się przejmował jakimiś tam analizą bakterii czy czegoś? Nikt by się na to nie spojrzał. Nie dowiedzielibyśmy się innych rzeczy przy okazji. Czyli cierpienie naszego świata tak jakby zmusza nas do tego, żeby się zastanawiać nad tym, co robimy. Czyli poszukiwaniem odpowiedzi. Pozwala w rozwoju intelektualnym i to bardzo. Podobnie w rozwoju moralnym też bardzo często cierpienie nas skłania do pewnych zmian, do przemyślenia tego, czym się zajmujemy. Więc można powiedzieć, że z jednej strony cierpienie jest, jak tutaj napisałem, konsekwencją naszych czynów z życia obecnego, ale także z życia przeszłego, co tłumaczy wiele spraw. Natomiast to, co jest kluczowe, to jest to, że zmusza nas do rozwoju. Czyli z jednej strony cierpimy dlatego, że stoimy w miejscu. Czyli duch nie może stać w miejscu, on musi się rozwijać. Naszym celem jest doskonałość. Jak ktoś nie dąży do tego celu, to wszechświat jest tak zorganizowany, że jednak go popchnie. Znaczy lenistwo jest tutaj raczej złym wyborem. Ktoś może pomyśleć, no tak, ale to ja sobie poczekam jeszcze ze dwa wcielenia, pobawię się, nie muszę się rozwijać, bo po co. Natomiast nie, no wtedy się pojawia cierpienie. Czyli to co duchy też mówią, rozwój idzie w jedną stronę. Czyli my nigdy się nie cofamy. I to trochę takie porównanie można wziąć chociażby szkołę. Prawda? Czyli gdy dziecko skończy pierwszą, drugą klasę, nie musi wracać do pierwszej, drugiej klasy. On idzie dalej, do trzeciej, czwartej, piątej i nigdy nie wraca. Ale zdarza mu się powtarzać klasy, niektóre nawet kilka razy. Miałem takiego kolegę, który już chyba był 4-5 razy powtarzał tę klasę. No i zdarza się. Tak samo z duchami. Niektórzy powtarzają i to kilkanaście razy, kilkaset razy nawet to jest możliwe. Natomiast oni nie będą stać w miejscu w nieskończoność. Cierpienie jest po to, żeby popchnąć ich do rozwoju. I ono pojawia się w dwóch przyczynach. Czyli po pierwsze jest konsekwencją naszych czynów. Czyli tutaj mówimy o tym, co często się nazywa prawem karmy, które bardzo często w przypadku Alana Kardeka też jest przywoływane, chociaż on nie używa tego słowa, bo nie wiem, czy aż tak dobrze znał wszystkie doktryny filozoficzne, religijne wschodnie. Natomiast prawo przyczyny i skutku jest logiczne, bo je obserwujemy. Natomiast jeśli spojrzymy na ciąg naszego życia, nie jako jedno fizyczne życie, które w tej chwili przeżywamy, ale jako ciąg od tej nieświadomości do doskonałości, to rozumiemy, że coś, co zrobiliśmy źle w poprzednim życiu, może się przełożyć na życie następne i kolejne. I tak właśnie się dzieje. I o tym mówią nam duchy, które opowiadają, że cierpieli z tego i tego powodu. Czyli są przypadki chociażby samobójców, którzy cierpieli, ponieważ odebrali sobie życie, więc spotkały ich jakieś cierpienie. I później w kolejnym życiu to się dalej ujawniało. Były osoby, które, chociażby mówiliśmy o tych osobach, chociażby o palaczach, bardzo często w kolejnym życiu rodzili się z astmą, która była fantastyczna, bo z jednej strony uczyli się odchodzić od tego nałogu, a z drugiej strony była taka na zasadzie takie szczepionki właśnie, która ich chroniła, bo nie byli w stanie dobrze palić. No, można wyjaśnić też, dlaczego ta astma jest taką chorobą, która teraz się bardzo ujawnia, a kiedyś jej tak bardzo nie było. Także są pewne rzeczy i te przyczyny cierpienia mogą być rozmaite. Natomiast to jest ważne, że każdy czyn, on ma jakąś konsekwencję, płynie z niego konsekwencja, czy teraz w tym życiu, czy w następnym. Czy ktoś może powiedzieć, o, jemu się udało, był bogaty, wydawał pieniądze na błahostki, prawda, źle traktował ludzi, ale zmarł i nic mu się nie stało. Natomiast w kolejnym życiu to się zmieni. I jest to coś, czasami te zmiany są olbrzymie i nawet już po drugiej stronie, czyli po śmierci, gdy ci ludzie widzą, że ci, którymi pomiatali, jacyś służący, mają lepszą pozycję, są szczęśliwsi, to jest dla nich bardzo irytujące, a z drugiej strony to jest powodem do olbrzymiego wstydu. Dlatego taki duch, który widzi, że postąpił źle, chociaż nie spotkały jakieś konsekwencje, on bardzo często może sam chcieć pewne rzeczy naprawić. To, co się mówi, że oczywiście ważne jest, prawda, czy komu wyrządziliśmy na przykład jakąś krzywdę. Ważne jest, jaka to była krzywda, jaka była nasza intencja. Ale nie zawsze będziemy mieli okazję akurat tej osobie to wynagrodzić, więc musimy pomagać innym, bo tak jakby bierze się tak jakby na wadze, na sumę czynionego dobra i sumę czynionego zła. Jeśli nie mamy możliwości naprawić konkretnego zła, róbmy inne dobro, prawda? Czyli starajmy się, żeby ta część wagi z dobrem przeważyła. I bardzo często duchy same decydują się na to, żeby naprawić pewne błędy. Stąd też można powiedzieć, że cierpienie jest często naszym wyborem. Czyli to my decydujemy się na jakieś życie po to tylko, żeby naprawić to złego, co uczyniliśmy. Prawda? Czyli ja mogę zdecydować się, że powiedzmy urodziłem się w takiej rodzinie po to, żeby powiedzmy nauczyć się czegoś, czyli żeby odkupić jakąś winę, albo czegoś się nauczyć. I to jest taki podwójny sens tego, czemu ma służyć cierpienie. To znaczy z jednej strony naprawia moje błędy, z jednej strony można to nazwać karą, ale tak naprawdę to ja sam siebie karzę, bo ja sam źle czynię, a z drugiej strony ja chcę się czegoś dowiedzieć. Prawda? Czyli ktoś może chcieć, powiedzmy, nie wiem, urodzić się z jakąś chorobą, żeby dowiedzieć się lepiej, w jaki sposób taka osoba to odczuwa, prawda? Czyli w jaki sposób może funkcjonować, żeby to jej pomogło w kolejnych wcieleniach. Więc przyczyn cierpień może być wiele, natomiast bardzo ważne, że bardzo często właśnie to jest to, co my sami sobie wybieramy. Czy nie mamy jakiejś możliwości olbrzymiego wyboru, bo nie wybieramy sobie dokładnie tam w szczegółach wszystkiego, natomiast wybieramy ogólną drogę. To, co duchy mówią, gdy jesteście podróżnikiem, który wchodzi na górę, to spoglądając na dół widzicie, jaką drogę macie do przebycia i zobaczcie, że jeśli pójdziecie jedną, będziecie mieć więcej kłopotów niż drugą. Oczywiście jest takie pytanie, no tak, ale te duchy mogłyby sobie wybierać jakieś łatwiejsze, a to w sumie może takie łatwiejsze sobie wybiorę życie, to będzie mi lepiej, prawda? Że to tak stopniowo, nie muszę to wszystkiego naraz. Natomiast to takie jest myślenie ziemskie, prawda? Duchy myślą inaczej, one chcą jak najszybciej dotrzeć do doskonałości. Dlaczego? Dlatego, że one widzą, jak szczęśliwe są te duchy doskonałe. To różne reakcje powoduje, bo niektóre duchy się bardzo tym irytują i bardzo zazdroszczą, przez co starają się nam zaszkodzić, dokuczyć, sprowadzić nas na złą drogę, żebyśmy my cierpieli. Takie pewnie w Polsce bardzo dużo jest takich właśnie duchów, bo my tacy jesteśmy, że ciągniemy, jak się mówi, że w piekle są kotły, to tylko kotła Polaków nikt nie musi pilnować, bo tam jak jeden próbuje się wydostać, to reszta go wciąga do środka. Także to trochę jest tak z duchami, prawda? Czyli ja nie mogę być szczęśliwy, to inni też nie będą. Więc one w ten sposób reagują. Inne z kolei widząc to szczęście, że nie widzą go cały czas, czasami jest im pozwolone, by je zobaczyć, one chcą do niego dążyć. I chcą dążyć jak najszybciej, bo sobie myślą, no tak, ja teraz cierpię, mam ciężkie życie, a mogę mieć i będę miał lepsze, więc jak najszybciej powinien do tego dążyć. Więc proszą o to jak najtrudniejsze życie. Nie zawsze sobie dają radę i to jest kolejny problem. Mamy też od razu takie pytanie, prawda, czyli jeśli takie cierpienie jest czymś wyborem, albo jest konsekwencją jego czynu. Czy powiedzmy, mamy jakąś osobę, która jest bardzo chora, czy może się poruszać, czy my powinniśmy jej pomagać? Bo tak sobie myślimy, no tak, to ona sobie to wybrała. Albo może to jest jakaś tam coś źle zrobiła i teraz ma za swoje, prawda? Czy nie lepiej, żeby to się toczyło swoim biegiem? Czy może ja nie powinienem tego dotykać w ogóle i nie podchodzić? Natomiast to, co wracając do tego głównego zdania, które wypowiedziały duchy, bez miłosierdzia nie ma zbawienia, to pokazuje, co powinniśmy robić, prawda? Czyli nie mówią, bez współczucia nie ma zbawienia, czy bez bierności nie ma zbawienia, tylko bez miłosierdzia, czyli dawania tej miłości innym i pomagania im w każdej możliwości. I to, co duchy odpowiadają na takie pytanie, mówią, a może właśnie to cierpienie tej osoby miało dojść do końca i właśnie wy się pojawiliście tutaj, żeby jej w tym pomóc, prawda? Czyli jest coś takiego, jest taka historia od razu też bardzo, bardzo ciekawa, że był taki mężczyzna, który był ateistą, jechał samochodem i nagle widzi jakaś taka wioska, jaka dziewczynka na kolanach się modli. I on tak podchodzi do niej i mówi, a dlaczego ty się modlisz? On mówi, no jestem w jednej rodziny, nie mamy na chleb, moje rodzice nie mają pracy, są schorowani, więc nic się nie jadłam, więc się modlę do Boga, żeby im pomógł. On mówi, wiesz, tam żadnego Boga nie ma, ale tak, wiesz, szkoda mi się, że to zrobiło, to masz tutaj trochę pieniędzy i trzymaj sobie, kup sobie do jedzenia, coś pomóż rodzinie. No więc ona podziękowała, on odjechał i później wracał i patrzył, widzi, że ona znowu się klęczy i się modli. Więc on podchodzi do niego, ale dlaczego się modlisz? Przecież mówię ci, że Boga nie ma i że on ci nie pomoże. Dlaczego ty się modlisz? On mówi, no teraz się modlę, żeby mu podziękować, bo on zespoł mi właśnie Pana, który mi pomógł. I to na tej zasadzie właśnie działa. Także powinniśmy robić to, co jest w naszej mocy. Powinniśmy pomagać innym, nawet jeśli ich cierpienie jest jakąś konsekwencją ich czynów. I to, co jest ważne, czyli w spirytyzmie też często ludzie szukają mediów, spirytystów po to, żeby na przykład, gdy bardzo cierpią, czy gdy są chorzy, czyli szukają na przykład wyzdrowienia. I my w spirytyzmie nikomu wyzdrowienia nie obiecujemy. Mówimy, że to nie od nas zależy, prawda? Czyli jeśli nadszedł moment, no to może się to zdarzyć i są tego typu przypadki, że ludzie, którzy przychodzili na spotkania, którym spirytyści pomagali, później nawet z dnia na dzień, prawda, na przykład, czy przychodziły jakieś choroby typu nowotwór ku zdumieniu lekarzy. Natomiast to spirytyzm mówi, że my nie dajemy leczenia, ale tak jak Chrystus, że On też nie mówił, przyjdźcie do mnie, ja was wyleczę. On mówił do mnie, przyjdźcie do mnie, ja dam wam pocieszenie. I to jest to, co spirytyzm przynosi, bo z jednej strony on pokazuje nam ważną rzecz. Jeśli rozmawiamy z duszami zmarłych, to co to znaczy? To znaczy, że po śmierci dalej będziemy istnieć. Czyli jeśli oni istnieją, to i my też możemy. Po drugie, pokazuje nam, że wcale nie jest tak, że ten świat jest taki zły i okropny, że to są jakieś reguły, które pokazują, że za nim musi stać ktoś bardzo mądry, kto to wszystko mądrze zorganizował i że co ważne, ten ktoś jest dobry i sprawiedliwy. Uważny, sprawiedliwy, to nie tak, jak niektórzy mówią, że sprawiedliwy to jest taki sędzia, sprawiedliwy to takie kary wymierza, no, on to jest sprawiedliwy. Nie, sprawiedliwy to jest taki, który daje takie same szanse wszystkim. Czyli jeśli my jesteśmy w jakimś miejscu, to jest nasz wybór, czy nasza wina, prawda, czyli jeśli jakoś źle postąpiliśmy. I to pokazuje też także, że to cierpienie ma swój koniec, prawda, czyli ono jest w jakimś przejściowym stadium, ono nas pcha do rozwoju, tak jak widzieliśmy, prawda, czyli technika rozwija się dzięki temu, że cierpimy, więc chcemy uciec od tego cierpienia. To jest taki pierwszy etap. Drugi etap jest tak, że ludzie uciekną od tego cierpienia fizycznego, ale będą cierpieli moralnie. Znaczy to, co widzimy często, wielu ludzi ma dobrze płatną pracę, fantastycznie wszystko może sobie kupić, może wszędzie pojechać, ale czegoś im brakuje. To jest to, co obserwujemy bardzo na Zachodzie, w Polsce jeszcze może nie tak bardzo, natomiast jest tak, że oni porzucili jakiekolwiek kwestie duchowości, mówią, po co mi tam takie sprawy, ja tutaj zajmę się zarabianiem pieniędzy, później będę sobie jeździć, wszystko kupować sobie będę chciał, ale nagle zauważają, że jest jakaś pustka i że czegoś im brak. i to cierpienie moralne i wewnętrzne popcha ich ku rozwojowi moralnemu, czyli ku zmianie życia, bo zauważą pewną zasadę, która jest nawet taka rozsądna, jak wyobrazimy sobie, jak działa nasz organizm. Znaczy nasz organizm nie rozróżnia, czy robimy coś dla innych, czy dla siebie. Czyli jeśli innym pomagamy, innym dajemy jakieś rzeczy, czy to tak jakby on reaguje tak, jakbyśmy my dostawali. Prawda? Czyli w momencie, im więcej dobra przekażemy innym, tym lepiej będziemy się czuli. Im więcej zła czynimy innym, tym będziemy się gorzej czuli, bo nasz organizm będzie myślał, prawda, czy nasz mózg, czy też jeszcze głębiej jest w ogóle z nasza dusza, że to my sami sobie wyrządzamy krzywdę. I to można obserwować, prawda, czyli ludzie, którzy wchodzą w jakieś negatywne sytuacje, oni tak jakby nakręcają się sami, później się niszczą. Większość chorób tych cywilizacyjnych jest związana właśnie ze stresem, z negatywnymi emocjami. Także mamy tutaj te rzeczy i tak jak mówię, to co jest... Oczywiście cierpienie nie jest niczym przyjemnym, prawda? Natomiast spojrzenie na to, że to cierpienie ode mnie zależy, że ja cierpię dlatego, że albo coś zrobiłem źle i teraz muszę się nauczyć, żeby tego nie robić, czy to nie jest też taka karma na zasadzie automatu, prawda? Czyli że coś zrobiłeś źle, to musisz cierpieć. Nie, to jest tak, że dopóki ja nie nauczę się robić inaczej, to będę cierpieć. Czyli jeśli ja coś zrobiłem źle i od razu zrozumiałem to, to tego cierpienia nie będę musiał tak bardzo znosić, prawda? Czyli ważne jest to, czy to jest na zasadzie takiej, nie wiem, jak wyobrażamy sobie rodziców, którzy podchodzą do dzieci, prawda? Czyli żaden dobry rodzic nie jest taki, który każe dziecko i każe mu, nie wiem, przez ileś tam czasu, nie wiem, czegoś tam nie robić, czy jakieś rzeczy inne robić za karę. Natomiast nawet jeśli dziecko już, prawda, pożałowało, już przestało jakoś postępować, ale on utrzymuje, nie, bo ma być kara taka i taka, tyle i tyle. Czyli wiadomo, że dobry rodzic, on tą karę przerwie, bo już rozumie, że jej sens to nie jest taki, żeby ktoś cierpiał, tylko żeby to dziecko się czegoś nauczyło. I tak samo jest wśród duchów, czy też duchów wcielonych, tak jak my wszyscy tutaj na sali. Że cierpienie trwa, dopóki tak jakby nie zrozumiemy, co źle zrobiliśmy. Jeśli zrozumiemy, jeśli zaczniemy się zmieniać, jeśli zaczniemy naprawiać nasze błędy, to cierpienie przestanie trwać. To widać nawet czasami w tym samym życiu, czyli ludzie, prawda, przestają chorować, czyli choroba odchodzi z dnia na dzień. Czyli to jest, pewne rzeczy mają sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy tak naprawdę do czegoś prowadzą. A sensem cierpienia jest to, żeby nas uczyć, prawda? Czyli żebyśmy się rozwijali intelektualnie i moralnie. Jest też wiele takich przypadków, prawda? Czyli jak jest chociażby to pytanie słynne, które filozofowie bardzo długo debatowali, jaki jest sens chociażby śmierci dzieci zaraz po urodzeniu, prawda? Czyli jaki to jest dla nich sens. Sam Kościół był tutaj w dość dużym problemie, bo gdzie takie dziecko wysłać? Do nieba, piekła, czyśćca? No więc tak do nieba, no to w sumie byśmy wysłali, prawda? Bo takie dziecko niewinne, no to by było wspaniale. Ale z drugiej strony na przykład inni muszą tutaj siedzieć, pracować, prawda? I wypełniać wszystkie zalecenia, być dobrymi ludźmi, żeby do tego nieba trafić. Takie dziecko już tak od razu trafia. Do piekła też jego nie wyślemy, no bo co złego zrobiło. Czyście są też tak do końca nie wiadomo. Więc tam wymyślali już jakieś limby i inne miejsca, w które takie dziecko miało trafić. Natomiast nikt nie był w stanie powiedzieć, jaki jest sens tego, prawda? Czyli dlaczego tak się dzieje, że takie dzieci umierają? Co one złego zrobiły? Do czego to ma prowadzić? I duchy odpowiadają tutaj bardzo, bardzo prosto i bardzo jasny sposób, prawda? Czyli takie cierpienie, ono dla samego dziecka niekoniecznie ma jakiś olbrzymi sens. Ono ma sens dla jego rodziców, prawda? Czyli to jest tak jakby konsekwencja ich czynu, czy też sam, czasami wybór, którego sami dokonali. Bardzo często oczywiście, jeśli dziecko się urodziło, to musi być w nim jakiś duch wcielony, nie? Natomiast często ten duch sobie sam wybrał, prawda? Czyli że się wcieli po to, żeby pomóc komuś innemu. Czyli dla niego to życie jest tak krótkie, że to nie ma większego znaczenia, ale on to robi dlatego, żeby pomóc innym. Kolejnym przypadkiem są to, kiedy to cierpienie, czy ta wczesna śmierć ma sens dla samego ducha. To jest wcielanie się duchów osób, które popełniły samobójstwo. W momencie popełnienia samobójstwa dochodzi do różnych przemian, czy w samym tym ciele duchowym, które ulega pewnym modyfikacjom, które, żeby ono wróciło do swojego dawnego funkcjonowania, musi przejść przez krótkie wcielenia, kiedy ono będzie się odbudowywało. Bardzo często tego typu przypadki się zdarzają. Tutaj nawet nasz gość Divaldo Franco może sam ze swojego życia kilka przytoczyć przykładów tego typu. Także są to bardzo, bardzo istotne rzeczy. I tak jak mówiłem na samym początku, prawda, czy mówiłem o tej historii tej pani Seli, która straciła dwójkę dzieci. Jak ta historia się skończyła? Był w Brazylii pewien człowiek, który on już niestety nie żyje, ale urodził się 101 lat temu. Nazywał się Chico Xavier. Był to prosty taki chłopak, powiedzieliśmy, ze wsi niemalże, bo to mała miejscowość, w której, żeby znaleźć książkę jakąkolwiek, to był duży, duży problem. On od początku był jakiś dziwny, bo tam mówi, że jakieś rzeczy widzi dookoła siebie, jakieś duchy. Ze swoją mamą, która zmarła, też rozmawiał, tak wszyscy do niego podchodzili dziwacznie. Natomiast zaczął szokować wszystkich dookoła, gdy zaczął publikować swoje książki, bo się okazało, że te książki, no to jest niemożliwe, żeby ktoś z prostym wykształceniem, on ledwo szkołę podstawową skończył, żeby ktoś był w stanie je napisać. Czyli książki typu historia, powiedzmy, czy powieści historyczne z czasów życia Chrystusa, czyli opisy starożytnego Rzymu, Jerozolimy, czy ktoś, no, trzeba byłoby w bibliotekach siedzieć długimi godzinami, żeby je napisać. Czy historię życia z zaświatów, czyli tak jakby chociaż książka Nasz Dom, w której duch lekarza opisuje swoją historię w zaświatach. Nasz Dom jest pierwszą z serii i w kolejnych on opisuje jakieś bardzo słownictwo podaje medyczne, więc ktoś, kto nie był lekarzem, no nie byłby w stanie takiej książki napisać. Pisał również wiersze, chociażby pierwsza jego książka Parnas Zagrobowy. To jest zbiór wierszy, w których każdy z nich jest pisany stylem innego poety brazylijskiego albo portugalskiego. Czy tak jakby ktoś tam wydał taki tomik z wierszami Mickiewicza, Asnyka, Wastafa i wszystkich poetów najbardziej znanych w Polsce. I każdy był potwierdzany przez specjalistów od literatury, że jest pisany dokładnie takim samym stylem. Co ciekawe, niektórzy ci autorzy kontynuowali swoje wiersze pisane za życia. Więc taki, już tym bardziej jak dodamy, że taki chłopak, który podstawówkę skończył, coś takiego napisał, no to na pewno musiało szokować. Kolejne książki pisał, podpisywał na nazwiskiem literata brazylijskiego, do tego stopnia, że wdowa po nim podała go do sądu o plagiat. Powiedziała, że niech sąd zdecyduje, czy to mój mąż rzeczywiście pisze ze światów, czy to jest, czy ja do tego prawa autorskie mam, prawda? Czy skoro to mój mąż, no to ja powinienem jakieś pieniądze na to dostawać. No, oczywiście sąd odrzucił, powiedział, że prawa autorskie do śmierci, potem już nie. Także jak duch pisze, no to nie ma prawa autorskiego. Natomiast to, co jest ważne, po czy w tej pierwszej części życia Chico pisał książki, natomiast drugi zaczął pisać listy. Listy bardzo intrygujące, bo te listy sprawiły, że do niego zaczynały zjeżdżać się tłumy. Setki, tysiące ludzi codziennie. Co w tych listach takiego było? To były listy od bliskich z zaświatów, czyli ludzie po stracie jakiejś ukochanej osoby jeździli do niego, żeby otrzymać jakąś wiadomość z tamtej strony. Nie wszyscy ją otrzymywali, gdyż jak nie chodziło o jakieś wywołanie ducha i tak dalej. Chico mówił zawsze, że telefon dzwoni tylko z jednej strony, z tamtej. Znaczy, żeby mieć pewność, że to jest ta osoba, musimy poczekać na sygnał, bo ona nie zawsze ma możliwość nawiązania kontaktu. Więc gdy dochodziło do takich momentów, to były listy nie takie bardzo często, to się podważają wszyscy sceptycy, nie, to są takie listy typu mamo, kocham cię, prawda, i tęsknię za tobą i przepraszam za nasze problemy. No bo takie każdy mógłby, prawda, napisać do swojej mamy, prawda, czyli że my oczywiście kochamy mamę, mieliśmy jakieś problemy i przejścia. Natomiast i często się mówi, że to jest jakiś tam zimny czy ciepły odczyt, czy właśnie szukanie jakichś drobiazgów. Natomiast jeśli wyobrazimy sobie, że do tego Chico zjeżdżają się tłumy, że nawet nie ma możliwości przepytywania tych osób, czy katalogowania w jakikolwiek sposób, a z drugiej w tych listach zawiera mnóstwo szczegółów, imiona, nazwiska, czy rodzaj śmierci, który dana osoba przeżyła, czy na przykład był wypadek, czy śmierć jakaś naturalna, czy w wyniku choroby, czy oni odpisywali, to były listy nie bardzo ogólne, tylko tam mamo, pozdrów brata mojego takiego i takiego, który poszedł na medycynę, to jest dobry wybór, porozmawia z ciocią, która żeby coś tam zrobiła, żeby i uważaj na to i na tamto, czyli bardzo, bardzo szczegółowe opisy, które człowiek się zastanawia, prawda, czy skąd to się bierze, czy to jest jakieś oszustwo, czy to rzeczywiście jest tak, że życie po śmierci istnieje. Tak jak książki Alana Kardeka mają silne przesłanie filozoficzne, to znaczy odpowiadane na nasze pytania, to część ludzi cały czas pozostaje sceptykami, czy ta czy rzeczywiście te duchy istnieją, czy to nie jest tak, że ktoś sobie wymyśli jakąś historię piękną, żeby nas uwieść tutaj, prawda, i żebyśmy nagle w coś uwierzyli. Tutaj jest tak, że nie, chodzi o wiarę, prawda? I taka ciekawa historia, tak jak Divaldo Franco kiedyś mówi, rozpoczął jeden wykład, i to był wykład w Stanach Zjednoczonych, był tłumacz, ten taki zaaferowany, bo pierwszy raz tłumaczył, i Divaldo zaczyna słowami: nie wierzę w życie po śmierci. No i ten tłumacz się przestraszył. Nie, tego nie przetłumaczę. On mówi: nie, no proszę przetłumacz. Nie, ja nie przetłumaczę tego, no to jest wykład o życiu po śmierci. No to jak tutaj pan mówi, że nie wierzę, no to o co chodzi? Mówi: przetłumacz, nie wierzę w życie po śmierci. Nie, ten tłumacz się bronił, w końcu przetłumaczy, no i Divaldo kontynuuje: ja wiem, że życie po śmierci istnieje. Czy to jest ta różnica między wiarą a wiedzą? I tutaj Chico Xavier jest takim przejściem między jednym a drugą stroną. Czyli gdy wczytamy się w te listy, gdy poznamy historię tych ludzi, którzy za tymi listami stoją, bo to są prawdziwi ludzie, to nie są wymyślone historie, chociażby tak jak tutaj ta jedna, od której zacząłem, to zobaczymy, że to jest coś więcej. Była grupa spirytystów, lekarzy, która postanowiła to przeanalizować. Oni jeździli od rodziny do rodziny, do osób, które otrzymywały tego typu przesłania od bliskich, i sprawdzali wiarygodność tego, co było napisane. I teraz takie pytanie, ile tam mogło być w tych listach błędów? Pierwsze to ważne, prawda? Czyli często jak ktoś oszukuje, no to gdzieś tam się jakąś pomyłkę zrobi. To znaczy to widać, chociażby jest ten film Medium, kiedy jedno takie medium mówi: o, widzę kogoś na F, literę, na jakieś imię, to być może jest mój tata, brat, i tak próbuje, aż trafi, prawda? Później: o, widzę jakąś wodę, to może jakiś staw, może jakieś jezioro, może jakieś morze. I tak próbuję dojść, natomiast zawsze jakiś tam błąd gdzieś popełni, spróbuję z niego sprytnie wybrnąć. Natomiast ile było błędów w przekazach Chico Xaviera? Było zero błędów. Czyli wszystkie informacje, które były podane, były prawdziwe. One mogły być informacjami, o których osoby, które otrzymały ten list, nie wiedziały. Natomiast wszystkie były prawdziwe. Jeśli damy do tego, że na przykład jeden list był napisany po włosku, w jednym były słowa z języka hebrajskiego, bo akurat chodziło o rodzinę żydowską, której syn zmarł, i on przekazywał informacje związane z kulturą żydowską, której no Chico też tak bardzo nie mógł poznać. Zaczynamy się zastanawiać, prawda, czyli jak to się dzieje. I na pewno takie panie jak pani Celia, którą pokazałem na początku, ona miała to szczęście, że od dziecka interesowała się, czy żyła w tej filozofii spirytystycznej. Czyli ona wiedziała, jak ten przyszły cierpiał. Ona wiedziała, jaki jest jego sens. Ona wiedziała, co ma robić, że ma pomagać innym. I było jej trochę łatwiej. Natomiast takim naprawdę wspaniałym momentem, który zmienił jej życie, było to, kiedy dostała list od swojego dziecka. Tego chłopca, który zginął w wypadku na rowerze. Czy ta historia, ona ją bardzo zmieniła, bo tak jakby to był ten krok dalej. Czy ona też już, gdyby się zapytać, czy ona wierzy w życie po śmierci, powie: nie, ja wiem, że życie po śmierci istnieje. Ja wiem, że to mój syn z tamtej strony przekazał mi tą wiadomość, żebym przestała cierpieć, przestała się zamartwić, przestała płakać. I to, co jest ważne w przypadku Chico Xaviera, jaką radę on daje tym ludziom, którzy przychodzili, to byli ludzie naprawdę często w skrajnej depresji, w bardzo trudnych sytuacjach. On przekazywał mi te listy, i to on i wszystkie duchy mówiły jedno, prawda? Czyli są pewne rzeczy, które już się nie odstaną, prawda? Czyli stało się trudno. Musimy z tym żyć, natomiast musimy poświęcić nasze życie dla innych. Czyli to była taka jego inspiracja, on to przekazywał każdemu, prawda? Czyli to, że zginęło twoje dziecko, to jest wiadomo olbrzymia tragedia, olbrzymia strata. Ale spróbuj teraz być matką dla innych dzieci, spróbuj pomagać innym. Czyli nie zatrzymuj się w jednym miejscu, nie zamykaj oczu na świat, nie zamykaj się w swoim pokoju, wyjdź do innych i pomagaj innym. Bo to jest to przesłanie spirytyzmu, czyli bez miłosierdzia nie ma zbawienia. Czyli pomagaj innym. Co to jest miłosierdzie? Ktoś mnie kiedyś zapytał: ja nie mam pieniędzy, ja nie mogę tam nikomu pomagać. Ja mówię: nie, to nie chodzi o pomaganie za pomocą pieniędzy. Można kogoś wysłuchać, prawda? Czyli jak mało osób, prawda, często rozmawiamy i często nikt nas nie słucha, prawda? Czyli wysłuchajmy kogoś do końca. Czyli wszyscy ludzie mają jakąś opowieść, która na pewno pomoże nam czegoś się dowiedzieć. Czasami są to zwykłe gesty na co dzień, czyli pomoc komuś, do której nie potrzeba pieniędzy, czyli to, co w tej chwili tutaj próbujemy z tą konferencją też zrobić, czyli ten zysk ze sprzedaży biletów chcemy przekazać też dla jednej z fundacji charytatywnych, żeby pomóc jednemu chłopcu, który jest chory na autyzm. Także zrobienie takich gestów, na tyle z miary możliwości. I każdy gest jest ważny, prawda? Czyli jedni będą mogli przekazać milion dolarów na jakiś cel, inni będą mogli przekazać złotówkę, albo w ogóle nie będą mieli, ale komuś pomogą na przykład, prawda? Czyli, nie wiem, jakieś takie proste czynności, czy nawet komuś przebaczą, do kogoś zwrócą się, z kimś porozmawiają, prawda? Są takie drobne gesty, natomiast to o nie chodzi, bo to one budują ten ciężar na tej wadze dotyczącej, tej wadze dobra, która ma przeważyć to zło, bo jak ta waga na sam dół pociągnie i to zło, prawda, przestanie istnieć, to wtedy dopiero możemy powiedzieć, że jesteśmy doskonali i wtedy dopiero dotrzemy do naszego celu, który jest celem każdego z nas i to, co spirytyzm nam mówi, że wszyscy go osiągniemy, czyli wszyscy kiedyś, którzy tutaj siedzą, będą doskonali. Także coś jeszcze. Dziękuję za uwagę.
Był to zapis wykładu Konrada Jerzaka, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Studiów Spirytystycznych pod tytułem Sens i przyczyny cierpienia, wygłoszonego w czasie konferencji Reinkarnacja i życie po śmierci, która odbyła się 29 maja 2011 roku w Warszawie. Zapis wykładu dostępny jest do odsłuchania w portalu spirytyzm.pl.